Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. No przyznam, że dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej trudna rozmowa przede mną, ale nie powinienem jakoś za bardzo narzekać, bo to na własne życzenie. Rozmowa będzie trudna, bo o piłce nożnej lokalnej, a wszystko to po derbach Trójmiasta, tych wielkoponiedziałkowych, gdzie Arka Gdynia z Lechią Gdańsk przegrała 1-2. Ja ten mecz widziałem, a tam spotkałem przy okazji Piotra Chomickiego, który jest autorem wielu książek o historii futbolu, między innymi na Wybrzeżu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
A pan jest kibic Arki Gdynia, czy kibic w ogóle?
Jestem kibic w ogóle, a w szczególności kibic Arki Gdynia. Jestem mieszkańcem Gdyni, więc to zrozumiałem.
A kibic Arki Gdynia tak na dobre i na złe?
Myślę, że tak, na dobre i na złe. Chodzę na mecze zarówno wtedy, kiedy Arka wygrywa, jak i wtedy, kiedy przegrywa, o ile oczywiście pozwalają mi moje obowiązki zawodowe.
A teraz to jest faza na złe? Jak pan tak okiem kibica zerka?
Nie jest chyba faza na złe. Oczywiście wszyscy wiemy, że Arka w tej lidze naszej pierwszej, czy jak się to teraz mówi, ekstraklasie, ostatnio nie spisuje się najlepiej. Tym niemniej jednak samo uczestnictwo w na najwyższym szczeblu rozgrywek to jest duże wyróżnienie. I raczej to jest, są występy czy okres w historii na dobre niż na złe.
Bardziej. Oj, właśnie już historia się tutaj pojawia, to my właśnie do historii sięgniemy jak najbardziej. Kto wie, może nawet takiej historii przedwojennej, bo przecież...
Proszę uprzejmie.
Prawda? Czemu nie? No, jak mam fachowca przed sobą od tego czasu również. Ale tak pytam o tę fazę na złe, bo chociażby na stronie Radia Gdańsk czytam: dramatyczna forma Arki, tak źle nie było od 8 lat. Ja nie jestem kibic, więc tak czytam i pytam.
Forma Arki zdecydowanie nie jest najlepsza. Ja na żywo oglądałem mecze z początku rozgrywek. Wówczas Arka spisywała się znacznie lepiej. Byłem bardzo ciekaw tego meczu w Gdańsku. Ciekaw i pełen obaw.
Bo to debiut trenera Jużyńskiego.
Pełen obaw, ponieważ Arka rzeczywiście... ostatnio uzyskiwała bardzo słabe wyniki. No, powiem tak, no, oczywiście mecz czy Arka nie zachwyciła, natomiast myślałem, że będzie niestety gorzej. Mecz był generalnie wyrównany. Lechia wygrała oczywiście zasłużenie, aczkolwiek piłka nożna to jest taki sport, gdzie duże znaczenie ma coś takiego, co można określić jakby zezowatym szczęściem. I gdyby to zezowate szczęście w tym meczu się pojawiło, to Arka mogła nawet wygrać, bo swoje szanse oczywiście miała.
Nie, no to pan jest kibic nie tyle na dobre i na złe, co na dobre, na złe i jeszcze gorsze.
No może i tak.
A do Warszawy się pan wybiera? Bo to 2 maja, tak? To
jest, do Warszawy, Lechia. Oglądałem
Arka z Lechem Poznań.
Arka z Lechem Poznań. Oglądałem poprzedni finał Pucharu Polski Legii z Lechem. Nie wiem, czy ze względów zawodowych uda mi się tam być w tym roku na tym finale. Na razie biletu nie mam, ale na pewno będę oglądał, jeśli nie na żywo, to w telewizorze, jak to się ładnie mówi.
Skoro pan występuje trochę w roli historyka futbolu, tak? No bo jak się już napisało parę książek o historii wybrzeżowego, między innymi wybrzeżowego futbolu, to jest się historykiem właśnie. To czy pan jako historyk, no właśnie może trochę kronikarz też, jak pan jest na takim meczu jak ten ostatni w Wielki Poniedziałek, to pan notatki jakieś tam czyni, czy... No bo nie, to się przydać może.
No może się przydać, natomiast oczywiście notatki, zapiski są bardzo istotne. Natomiast historia, jak sama, że tak powiem, sam rzeczownik wskazuje, to jest opowieść o czasach minionych. Historię tą taką bliską, współczesną, łatwo teraz znaleźć w gazetach, w internecie. To nie na stronach klubowych, to nie jest trudne. W związku z czym nie robię notatek na żywo, na bieżąco. Oczywiście notuję.
Tu i teraz to nie jest takie kuszące, tak?
Tu i teraz nie jest zdecydowanie kuszące. Oczywiście w sensie oglądania, bycia na bieżąco, jak najbardziej. Na mecze chodzę chętnie i nie zawsze nawet na, że tak powiem, na najwyższym poziomie, bo zdarza mi się pójść na jakieś tam niskie klasy, na rezerwy Arki czy Bałtyku nawet.
Mhm. Ale to z takiej kibicowskiej potrzeby? Czy...
Z potrzeby kibicowskiej, z potrzeby może też czasami, nie wiem, trochę odpoczęcia od bieżących spraw, bo człowiek sobie siada na świeżym powietrzu i ogląda, jak chłopaki ganiają. No tak, oczywiście trzeba się trochę, bo żeby oglądanie było zajmujące, to trzeba jednak być zorientowanym w sytuacji, bo to nie jest tak, że czerwoni grają z niebieskimi i zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Trzeba wiedzieć, że jedna drużyna generalnie jest liderem na przykład, a druga strzela wiele bramek, no i coś z tego tam wynika.
No ja trochę w ten poniedziałek ostatni to byłem trochę w takiej roli tego, co widziła się tych czerwonych i tych innych, ale na szczęście teścia sobie wziąłem na mecz, a teść jest bardzo zorientowany, więc on mnie tam wtajemniczał.
Sprawiał pan wrażenie zorientowanego.
Ale to tylko dzięki teściowi. Mam wrażenie właśnie, że to wrażenie udało mi się robić, zwłaszcza, że w towarzystwie byłem właśnie o tak zacnym, jak Piotr Chomicki.
No, a cóż.
A wszystko to dzięki Maciejowi Lisickiemu. Tak jest. Muszę mu też podziękować. A pierwsza książka o futbolu to jak powstała? Jak to się w ogóle zaczęło, że pan został historykiem?
Znaczy...
Pan inżynier zresztą.
To trudno opowiedzieć. Może marzenia się rodzą u każdego, no czy tam prawie u każdego. Gdy one się rodzą, to trudno powiedzieć, jakie one będą miały kształt. No, jeśli młody człowiek chciałby być na przykład podróżnikiem, to czy on wie, gdy dorośnie, kiedy będzie dorosły czy dojrzały, gdzie odbędzie pierwszą wycieczkę? Nie wie. To dopiero przychodzi po jakimś tam czasie właśnie z byciem bardziej dorosłym, bardziej dojrzałym, z wiedzą i rozwija się to zainteresowanie. I to, że mając powiedzmy 10 lat chciał być podróżnikiem, to nie wiedział, że na pierwszą podróż wybierze się na przykład do Grecji, bo to jest kolebka czy najstarsza europejska cywilizacja i to się zacznie. Mhm. Więc ja się zacząłem sportem interesować też jak miałem chyba 8 lat. Natomiast oczywiście nie wiedziałem, jak to się rozwinie, w którym kierunku, w jakim kierunku. Chodziłem na mecze, interesowałem się, a dlaczego ci grają właśnie na niebiesko, a tamci na czerwono, a później a w zeszłym roku to powiedzmy wynik tego meczu był taki, a nie inny, ale przyszło takie przemyślenie, a jakie wyniki były może wcześniej, może warto było gdzieś to znaleźć i tak dalej. Tak to się rozwijało później, a może warto by mieć jakieś pamiątki, może fotografie, może inne pamiątki, może pisma, może znaczki i w pewnym momencie gdy uzbierało się tych faktów, informacji dużo, pomyślałem sobie, że może warto byłoby pokazać to innym także. No i wówczas narodził się pomysł napisania pierwszej książki. To były Piłkarskie dzieje Wybrzeża od początku, to znaczy od powojnia, od 45 roku do 70. bodajże piątego ta pierwsza część była.
No właśnie, i potem się pan trochę pogubił w tych częściach, bo to była pierwsza część po 45, a potem nagle trzeba było zrobić jakąś tam kolejną, która jednak poszła jeszcze głębiej w historię.
To prawda, ale to wynika właśnie z tego jakby może nie rozwoju tych zainteresowań. Rzeczywiście powinienem wtedy zacząć od przedwojnia, a nie od okresu powojennego, no ale jak skończyłem ten okres powojenny tam na którymś 2000 chyba piątym roku, no to się zastanowiłem właśnie, a jak to było z tą wcześniejszą historią. To znaczy sport w Polsce po wojnie urodził się jakby od nowa i wszystkie kluby i wszystkie organizacje, one można powiedzieć mają jakiś tam swój początek po II wojnie światowej. Niektóre mają jasną i ciągłość sprzed wojny, natomiast nie wszystkie oczywiście. No ale generalnie rzecz biorąc jest to fajny start do napisania jakiejś historii, rok 45. Ale naturalnie w tej chwili zdecydowanie bardziej interesuje mnie od już dłuższego czasu, co się działo w polskiej piłce przed rokiem 39.
To mnie to też interesuje i ciąg dalszy tej historii w Gdyni Głównej Osobistej nastąpi już niebawem.
Tu Gdynia Główna Osobista.
a w Gdyni Głównej Osobistej Piotr Chomicki, badacz futbolowych dziejów na Wybrzeżu. Przed 39 rokiem tak zakończyliśmy trochę, to ja bym chciał, żebyśmy się cofnęli jeszcze bardziej i poszukali w tym czasie przedwojennym Arki Gdynia. Znajdziemy czy nie?
W czasie przedwojennym Arki Gdynia nie znajdziemy. Mm-hmm. Taka nazwa się po raz pierwszy pojawiła na początku lat 50. Jako klub. Było w Gdyni przedsiębiorstwo rybackie, które nazywało się Arka, i przy tym klubie powstało koło sportowe w ramach Federacji Kolejarz. I wtedy po raz pierwszy właśnie w 52 roku pojawia się nazwa Arka, Kolejarz Arka.
No tak, ale z kolei jak sobie tak poczytać historię Arki na stronie oficjalnej Arki, to zaczniemy tę historię od roku 1929. To słusznie czy niesłusznie?
No, średnio słusznie, tak powiedzmy, wymijająco. Historia piłki nożnej gdyńskiej rozpoczyna się w roku 1928. Jesienią 1928 roku powstały w Gdyni dwa kluby piłkarskie. Jeden nazywał się Gryf, a drugi nazywał się Gdyński Klub Sportowy. Były to kluby, które grały w piłkę, nie należały do związku, nigdy nie grały w rozgrywkach związkowych. Rozgrywały między sobą mecze z drużynami okolicznymi, rozgrywano nawet Mistrzostwa Gdyni, w których uczestniczyła także reprezentacja Marynarki Wojennej, z której później po wielu latach powstał klub sportowy, bardzo prężny przed wojną Flota Gdynia.
Działający do teraz,
ale już nie mający już w bardzo takim, że tak powiem, dużo mniejszym wymiarze. No i kluby te próbowały się nawet połączyć, natomiast równolegle z nimi działało, to się nazywało chyba Towarzystwo Oświatowe, dokładnie nie pamiętam, bo to jakby nie był obszar moich zainteresowań, Towarzystwo Oświatowe Bałtyk, które najpierw było zarejestrowane w Pucku, później przeniosło się na Oksywie i gdzieś na przełomie lat 20. i 30. powstał klub sportowy Bałtyk Gdynia, który też jakby na początku nie był zbyt prężną organizacją. Pierwszy prawdziwy, z prawdziwego zdarzenia klub w Gdyni powstał wiosną 31 roku i nazywał się KS Gdynia. Później powstały następne oczywiście, w 34 Kotwica Gdynia i te kluby, Kotwica jako... Nie jako pierwszy. Bałtyk w końcu jako pierwszy awansował do pomorskiej klasy A. Kotwica jako druga. KS Gdynia próbowała tam też awansować. Dwa razy grała w finałowych rozgrywkach o awans do klasy A. W 35-36 roku. Niestety bez powodzenia i po przegranej drugiej, po drugim nieudanym podejściu piłkę nożną w KS Gdynia po prostu rozwiązano, a większość zawodników tego klubu przeniosła się do Bałtyku Gdynia.
A ta wyższość Arki nad Bałtykiem w takim historycznym ujęciu, to skąd się wzięła i kiedy? Znaczy w tym sensie, że Arka jest, a Bałtyk...
Znaczy ja nie wiem, czy słowo wyższość jest tutaj...
Ono jest ryzykowne przede wszystkim, słowem. To myślę.
No, prawda jest taka, że Arka Gdynia w jakimś tam momencie zdobyła... zdecydowanie można powiedzieć większą miłość kibiców gdyńskich niż Bałtyk. Dlaczego się tak stało? No nie wiem, akurat nie analizowałem tego. Zresztą w Gdańsku jest wiele miejsc w Polsce, gdzie takie historie się zdarzyły. W Gdańsku też przecież istniał przedwojenny klub Gdynia, który po wojnie szybciutko się reaktywował. Można powiedzieć, że to jest chyba nawet jedyny klub na Wybrzeżu, który zachował ciągłość przedwojenną. I w pierwszych tam dwóch sezonach powojennych to Gdynia była najlepsza w Gdańsku. Dlaczego miłość gdańszczan nie skierowała się ku temu klubowi, tylko ku zupełnie nowemu Baltii, a później Lechii? Trudno powiedzieć. Jakby pewnie jakaś inna dziedzina nauki musiałaby się tym zająć. Ale fakt jest rzeczywiście taki, że że to Arka w Gdyni cieszy się większym powodzeniem, większą estymą.
To skoro jesteśmy przed wojną, to zatrzymajmy się jeszcze przy historii pewnego miejsca także, czyli przy ulicy Eismonda. Tak, bo to jest, tutaj nie ma wątpliwości, że tak piłkarsko to miejsce właśnie wtedy się zaczęło. Skończyło się w 2000 roku.
Tak.
Piłkarsko właśnie. Teraz trwa w zupełnie innym wymiarze. I to tam były te takie bratobójcze gdyńskie pojedynki?
Pierwszym klubem gdyńskim, który wystartował w rozgrywkach związkowych, to był KS Gdynia właśnie. Ale KS Gdynia swoje pierwsze mecze związkowe z drużynami tczewskimi rozgrywał na boisku Marynarki Wojennej na Oksywiu. Mhm. Tam były pierwsze mecze. Boisko przy Eismonda powstało bodajże w 1934 roku, z tego jak dobrze pamiętam. I oczywiście od tego momentu stało się boiskiem miejskim i grały tam na pewno boiskiem, na którym grał KS Gdynia. Natomiast Bałtyk od początku, to jest pewien element jego własnej historii, on, jego boiskiem i stadionem było boisko na Grabówku. To było boisko spółdzielni mleczarskiej. Teraz to jest tam, to są okolice Kosakowa. Ono zostało po wojnie przejęte na inne potrzeby mieszkaniowe, ale cały okres przedwojenny Bałtyk tam właśnie rozgrywał swoje mecze. Oczywiście istniało cały czas boisko na Oksywiu, na którym rozgrywała swoje mecze Flota Gdynia. Flota Gdynia, która w 1939 roku awansowała do klasy A z ogromnymi ambicjami wygrania rozgrywek na Pomorzu i awansu do Ligi Państwowej, jak to się wtedy mówiło. I te ambicje wcale nie były pozbawione podstaw. To był naprawdę bardzo prężny klub.
A pański pierwszy mecz gdyński, to gdzie był?
Mój pierwszy mecz gdyński oglądałem, nie mieszkałem, nie byłem jeszcze wówczas mieszkańcem Gdyni, to był rok 1970. Mój ojciec, który był wojskowym zawodowym, był tutaj już w Gdyni przeniesiony służbowo i przyjechałem do niego, oczywiście nie bez przyczyny, przyjechałem na mecz Arki Gdynia, wówczas to był rok 1970, jesień, to był mecz o Puchar Polski, Arka Gdynia, taki dobry drugoligowiec wówczas grała u siebie z będącą u szczytu sławy Legią Warszawa w swoim najwspanialszym składzie z Dejną, Gadochą, Rzymijewskim, Grotyńskim i tak dalej.
To musiał być niezły mecz.
Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądał ten obiekt na tego Eismonda. On był tak jak śnieg oblepia drzewa, jak tak jest odpowiednia aura, to ten stadion właśnie tak wyglądał. Było tam bardzo, bardzo wielu, wielu kibiców. Nie było jeszcze trybun tak naprawdę żadnych. Były kilka rzędów ławek, i słynna górka. Mhm. I to było oczywiście dla mnie, to było wielkie przeżycie, bardzo emocjonujący mecz. Arka przegrała go 1-0, ale walczyła bardzo, bardzo dzielnie.
Tak, ale pan nie miał problemu jako... A właśnie, kibicował pan komu?
Wtedy byłem mieszkańcem Kołobrzegu, więc moim klubem to była Kotwica Kołobrzeg. Dawno, dawno temu.
Ale jest pan na tym meczu i to tak raczej morsko, czy warszawsko?
Nie, przede wszystkim to było dla mnie wydarzenie przeogromne sportowe. Przyjechałem z małego miasta, gdzie można było oglądać tam jakieś A-klasowe mecze na niskim poziomie. To było dla mnie wydarzenie przede wszystkim zjawiskowe. Nieważne było wówczas dla mnie tak naprawdę, kto
wygra mecz. Tak.
Chciałem obejrzeć sport przez duże S, można powiedzieć.
A ile pan miał lat wtedy?
13.
Nie
byłem duży.
właśnie.
Ale już rozumiejący, już mający jakiś tam...
Musiał pan wiedzieć, czego chce, skoro z tego Kołobrzegu do Gdyni. Rozumiem, że do ojca...
Nie, ale to większym powodem przyjazdu był ten mecz niż odwiedziny taty wówczas.
No nie. To jednak kibic.
Tak. Już wtedy zdecydowanie tak. Uh-huh.
I co, i potem były ciągi dalsze Gdyni?
Do Gdyni przyjechałem z całą rodziną oczywiście jakiś rok później. Już od tamtej pory zacząłem chodzić na drugoligowe, później pierwszoligowe, później drugo-trzecioligowe mecze Gdyni, Arki Gdyni. Ale oczywiście nie omijałem także Bałtyku. Chodziłem i oglądałem także i tą drużynę. Tym bardziej, że miała ona swoje złote lata i była lepsza niż Arka.
I miała swój stadion.
I nawet lepsza niż Lechia.
Oho, robi się kontrowersyjnie.
Nie, no.
Nie wiem, jak to będzie, jak wyjdziemy z tego studia. W końcu jesteśmy w Gdańsku. Ale także w Gdyni Głównej Osobistej z Piotrem Chomickim ciąg dalszy stadionowy, futbolowy nastąpi.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Gdynia Główna Osobista. Trudny temat dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej, bo kibicowski. Zjawisko Arki Gdynia, ale nie tylko. No i kibice się odezwali. Witam, panie redaktorze. Ja też miałem rozdarte serce podczas meczu Lechii i Arki. Jako mieszkaniec Gdańska uczyłem się i teraz pracuję w Gdyni. Pozdrawiam serdecznie. To pan Darek. No i jeszcze jeden SMS. Historycznie to Bałtyk ma większe tradycje. Jest najstarszym istniejącym klubem piłkarskim Gdyni, bo powstał w 30, a Arka w 52. Piotr Chomicki ma to wszystko w jednym małym palcu. I w paru książkach, które napisał. No właśnie, pytałem o tę książkę pierwszą, która powstała, czyli historię wybrzeżowego futbolu od 45.
roku, tak?
No tak, ale z tego się wzięła cała seria.
Z tego się wzięła cała seria.
I ona się jeszcze nie wzięła, skończyła wcale.
Tak, to znaczy idea była taka, żeby napisać całą historię tego wybrzeża powojennego i to nastąpiło rzeczywiście. Natomiast w międzyczasie pojawiła się idea taka trochę, można powiedzieć, szersza, większa, napisania książek o historii bardziej, szerzej, nie tylko o historii Wybrzeża, ale także o starej historii piłkarskiej, no Polski można powiedzieć, trochę nieopisanej dotychczas. No oczywiście region Małopolski, Lwów, Kraków doczekał się jakichś tam opracowań, to znaczy nie mówię tu w sensie lekceważącym jakichś opracowań poważnych, natomiast inne regiony naszego kraju niestety nie. I dlatego no, to jest moja idea, ja wpadłem sobie na taki pomysł, żeby te białe plamy przykryć wydawnictwami no takimi poważnymi, nie, żeby nie były to historie sobie od tak napisane, tylko historie napisane, poprzedzone jakimiś rzeczywiście no, poszukiwaniami, powiedzmy studiami tego, co się tam działo.
A trudno?
No, generalnie trudno w sensie znalezienia, natomiast w szukaniu jest cała przyjemność. No,
no to jak pan szuka? Nie szuka pan sam, to dodajmy.
Nie, oczywiście te wydawnictwa, te książki, które teraz powstają w ramach serii o historii sportu, one powstają w zespole, ponieważ żeby ta książka miała taki kształt, jak ma w tej chwili, to nie wystarczy zebrać wyniki, bo wyniki interesują jakąś tam część, tabelki interesują jeszcze innych.
Ale nie mówią wszystkiego o meczach, prawda?
Nie mówią wszystkiego o meczach. Bardzo ważne są osoby z imienia, nazwiska, ich losy, ich historie. Bardzo ważna jest dokumentacja zdjęciowa. Bardzo ważne są pamiątki typu odznaki, typu jakieś pisma, znaki graficzne klubów. To wszystko no trudno samemu zebrać, poza tym nie do wszystkiego się samemu dotrze, więc te książki są rzeczywiście teraz wynikiem pracy jakiegoś tam zespołu. Ja nawet nie chciałbym się nazwać mózgiem tego zespołu. Ja jestem może raczej sercem tego zespołu.
Oho, sobie lepiej wybrał. Skromnie. To ja serce. Tu biję.
Tak jest.
Piotr Chomicki.
No więc jeszcze parę słów może o tej serii, jeśli tu mam okazję. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich sympatyków piłkarstwa, bo nie są to książki. Znaczy, naszym celem jest odkrywanie historii. Naszym celem na pewno nie jest stawianie żadnych kontrowersyjnych tez, ani kłótnia z innymi poglądami. Staramy się to, co piszemy, zilustrować, udowodnić. Są przypisy, jest mnóstwo przypisów, jest mnóstwo fotografii. Wydaje nam się, że jest to taka no fajna historia na podstawie dokumentów i dowodów.
No okej, ja o to pytałem, ale właściwie nie do końca chyba uzyskałem odpowiedź, jak to się w pana przypadku stało, że pan inżynier stał się historykiem. To, że historykiem futbolu, to akurat jestem w stanie zrozumieć, no to proste. Chodziłem na mecze, tak, to mnie jakoś wzięło, ale nie każdy kibic właśnie wgryza się w ten temat aż tak mocno. Pan, który jednocześnie buduje czy budował warszawskie metro, tak buduje historię, no już nie tylko wybrzeżowego, ale w ogóle polskiego futbolu, tak, bo to jest i Łódź, i Galicja, no to tak pan sobie skacze i skakał po Polsce. To jeszcze raz ponawiam pytanie, to jak to się zaczęło? Znaczy, czy pan miał jakiś taki humanistyczny rys w sobie od początku, czy od kiedyś?
Myślę, że tak. Myślę, że miałem w sobie taki humanistyczny rys od jakiegoś tam czasu. To znaczy, człowiek, no każdy jak wchodzi w dorosłe życie, musi podejmować pewne decyzje. Ja zawsze bardzo lubiłem historię jako taką. Nie mówimy tu o historii sportu. Mhm. I nawet się zastanawiałem, wybierając jakby swoją drogę życiową kiedyś tam, czy przypadkiem na przykład nie pójść na studia historyczne. No wybrałem coś innego. Jakieś tam przyczyny takiej decyzji były. Natomiast oczywiście nie straciłem nigdy sentymentu do historii, jakiejś chęci dowiadywania się czegoś tam o przeszłości. Oczywiście na początku to było łatwe, bo brałem książkę, czytałem na temat tego lub innego kraju. Ale później jakoś połączyło się to z tą moją pasją sportową. No i tak to się urodziło w finale.
No ale to, nie wiem, miałem pamiątki, tak? Bo zbierał pan. Był pan zbieraczem?
Byłem zbieraczem, ale bardziej zbieraczem, można powiedzieć, faktów niż pamiątek. Dopiero później to jakoś tam we mnie dojrzewało, że zresztą wiele razy wracałem, jak przygotowywałem pierwsze swoje wydawnictwo, dotarłem do wielu osób tutaj z wybrzeżowej piłki. Oglądałem zdjęcia rodzinne czy albumy rodzinne. Jakieś tam zdjęcia sobie kopiowałem, ale później po kilku latach mówię, musiałem jeszcze raz wrócić do nich, ponieważ nie skopiowałem tak naprawdę wszystkiego, co później okazało się, że byłoby bardzo, bardzo potrzebne. Nie skopiowałem, ponieważ wydawało mi się na tamtym etapie, a po co, przecież ja nic takiego więcej nie napiszę. A to nieprawda.
Napisałem. A kiedy była ta pierwsza książka?
W 2006 roku.
No to późno pan się stał tym historykiem.
No, późno, ale lepiej późno niż wcale.
Nie, okej, to nie jest wyrzut, ale... A to przepraszam, ale zapytam o to. W jakim wieku pan się stał historykiem?
Ojej, no miałem około 50 lat, no.
No, to fajnie.
No, jasne.
Nie, do 50-tki to takie życie zawodowe było?
To znaczy, nie, no oczywiście, bo to, żeby powstały, teraz wydajemy książki w cyklu, pozycje w tej naszej historii sportu, w cyklu około 2 książek rocznie. Gdyby chcieć je napisać, tak jak one wydają, czyli mieć pół roku na opisanie bardzo szczegółowe dziejów tego, co się działo na Pomorzu od 20 do 39 roku, to pół roku to jest żaden czas. To jest po prostu niemożliwe.
No, tak myślę.
W związku z czym to, co się działo wcześniej, przed 2006 rokiem. No działo się to, że te wszystkie informacje przez wiele, wiele lat zbierałem. I teraz je po prostu porządkuję i co pół roku wychodzi jakieś wydawnictwo.
No to z kopyta.
No tak, teraz tempo mamy dobre i myślę, że jesteśmy w stanie je utrzymać jeszcze przez jakiś czas. No oczywiście są takie obszary, bo nie chcę powiedzieć, że wiemy wszystko, mamy wszystko, bo tak oczywiście nie jest. Są takie obszary, które są do zbadania, które są w obszarze moich, naszych zainteresowań i pewnie w jakimś tam momencie tempo tych wydawnictw będzie słabsze, bo będzie wymagało jednak właśnie trochę poszukania materiałów, kontaktów, poprzeglądania starych wydawnictw.
A te spotkania z ludźmi, to, tak? to jak wyglądały?
no różnie bardzo wyglądały. Niektóre wyglądały fajnie, bo znaczy spotkania z ludźmi przede wszystkim dla mnie to było źródło zdobywania pamiątek, nie faktów, ponieważ pamięć ludzka jest mocno zawodna i jeżeli chciałem porozmawiać z kimś, nawet te 15 lat temu, co robił w roku 46-47, no to tak wolałem to gdzieś znaleźć w dokumentach albo w prasie. Natomiast nieocenione są pamiątki typu przede wszystkim fotografie z tamtych lat. Bo tych fotografii trochę tam w gazetach się ukazywało czy w albumach, ale tak naprawdę to można je znaleźć praktycznie wyłącznie w albumach rodzinnych.
Mówimy o historii futbolu, ale jak sobie poczytać te książki, to zrozumiałe zresztą, to ta historia futbolu w naturalny sposób splata się z historią w ogóle. I tak jest na każdym etapie, ale ten etap przedwojenny wydaje się ciekawy tutaj na Wybrzeżu, tak? Bo nagle ta piłka, którą, zajmujemy się polską piłką, okazuje się, że ona taka polska, nie polska, taka gdańska nagle, gdańska niemiecka.
W tym okresie... W okresie międzywojennym, gdy zakończyła się pierwsza wojna światowa, przyszedł rok tam 18, 19, 20, kiedy polska państwowość jakby krzepła, rodziła się najpierw. Tak naprawdę na Pomorzu polskich klubów piłkarskich nie było. Istniały sokoły oczywiście jako towarzystwa gimnastyczne i w ramach tych sokołów piłkarstwo zaczęło się rozwijać. Ale sokoły... To był inny typ sportu, to była gimnastyka, to były jakieś ćwiczenia ruchowe. I sokoły zbyt nie bardzo tolerowały piłkarzy w ramach swoich gniazd, bo tak to się nazywało. I dały pewien asumpt do rozwoju piłki, no ale taki początkowy, ale szybciutko piłkarze się wyprowadzili z sokołów i zaczęli tworzyć kluby. Myślę, że wynikało to z jakby zupełnie naturalnego pędu społeczeństwa, które odzyskało niezależność, niepodległość po wielu latach do tworzenia jakichś normalnych form życia społecznego, towarzyskiego, wszelakiego.
Mówił pan, że raczej uciekaliście jako twórcy tych książek od kontrowersji, ale wyobrażam sobie, że jak się jest z jednej strony autorem książki, takim samozwańczym historykiem, ale jednocześnie kibicem także, no to na jakimś etapie, zwłaszcza gdy opisuje się historię piłki pamiętaną przez samego siebie, no to ma się trochę takie emocjonalne, kibicowskie dylematy lub ma się, nie wiem, postaci, które są, nie wiem, dla pana siłą rzeczy ważniejsze. Tak bywało? Tak było?
No emocje oczywiście tak. No idę na mecz, oglądam, kibicuję określonej drużynie. I w tym momencie krzyczę jej nazwę, czy się cieszę, podskakuję, klaszczę i tak dalej.
No okej, okay, natomiast... ale miał pan jakiegoś, nie wiem, idola dzieciństwa, czy idola, no jakiegoś tam...
Znaczy, nie no, te moje dzieciństwo było jakby tam wtedy, kiedy ten sport we mnie, zainteresowanie sportem się rodziło, te moje dzieciństwo było związane z takimi pierwszymi tak naprawdę sukcesami polskiej piłki nożnej, w związku z czym moimi wówczas idolami byli tacy piłkarze jak Lubański, czy Ernest Pol, czy może nawet Lucjan Brych, czy no tego typu postacie. No na poziomie A-klasy nie ma takich bohaterów. Oczywiście później, gdy już tutaj przyjechałem do Gdyni, no to były takie postacie, które wyróżniały się i które bardzo lubiłem, które bardzo ceniłem. Nie wiem... Andrzej Kupcewicz czy Mieczysław Rajski. To były postacie, które oglądałem wówczas co tydzień i które budziły we mnie podziw pewien. No. Mm-hmm.
A Janusz Kupcewicz?
Przepraszam, Janusz.
No właśnie,
Kupcewicz.
Janusz
przepraszam,
Kupcewicz.
Przepraszam.
Tak, Janusz, tak, Kupcewicz. Tak, myślałem, że...
Nie. Tam był Zbyszek i Janusz.
No. No tak, Janusz Kupcewicz, który był kiedyś zresztą gościem Gdyni Głównej Osobistej.
Tak.
Gdynianin ciągle w sporcie funkcjonujący, chociaż jako pan od WF-u. teraz już? Taki to czas.
No, jak to się mówi, jak to mówił pan Tarej, tak wszystko przemija.
Tak bywa, tak. No, ale Kupcewicz nie przemija, tylko właśnie sobie zmienił tutaj formułę działania. Panie Katarzyna Gdańszczanka, jak zaznacza, pisze, a historię koszulek pożyczonych barw Arki poproszę, bo nie każdy zna. Jest problem tutaj z tą anegdotą na temat żółto-niebieskich barw. Mm-hmm. No właśnie, bo czy Piotr Chomicki to się podpisuje pod anegdotą, wie skąd te żółto-niebieskie barwy?
Powiem tak, no...
Bo ja trochę wiem, tylko no,
ja też
ręki,
trochę wiem, natomiast... Ten pierwszy mecz, który oglądałem, o którym wspominaliśmy tutaj, czyli jesień 1970 roku, Arka przeciwko tej Lekii grała w bordowych koszulkach i białych spodenkach. I na trybunach nikt wówczas nie krzyczał żółto-niebiescy. Nie było jeszcze takiego pojęcia. Ta żółto-niebieskość generalnie uważam, że to fajna rzecz, bo każdy klub powinien mieć barwy swoje, które w jakiś tam sposób, no nie zawsze można grać w żółtych koszulkach i niebieskich spodenkach, ale można grać na odwrót. W każdym razie wyróżniają ten klub. Można poznać ten klub po barwach. I to uważam, że jest bardzo cenne. I czy powstało w połowie lat 70., czy kiedyś tam, kiedyś indziej, to nie ma dzisiaj moim zdaniem żadnego znaczenia.
No dobrze, ale anegdota jest niezła. Opowiedział mi ją Michał Listkiewicz, zresztą tutaj także w tej audycji. On nie znał tej anegdoty z pierwszej, tylko też z drugiej ręki, bo z kolei usłyszał to od komandora klubu Flota, który twierdzi, że...
Od komandora, ojej, od Muchy?
Nie pamiętam nazwiska teraz. W każdym razie rzecz tyczyła historii przedwojennej. Wtedy jeden z tych klubów gdyńskich przedwojennych miał tutaj jakiś mecz z klubem ze Szwecji, jakimś wojskowym, marynarskim, i oni nie mieli koszulek, ci nasi gdynianie, i podobno dostali od Szwedów, stąd te barwy. Taka to anegdota.
No raczej nie.
No poszła
anegdota, okej.
Brzmi dobrze.
Brzmi dobrze i myślę, że nawet być może, no ja nie mogłem uczestniczyć w tych wydarzeniach, natomiast też słyszałem podobną anegdotę, tylko że umiejscowioną znacznie, znacznie później. Stąd się wzięły te żółto-niebieskie barwy. Ponieważ barwy klubów gdyńskich przedwojennych, żaden z nich nie miał barw żółto-niebieskich przed wojną. KS Gdynia, na który oficjalna historia Arki się powołuje, miał barwy biało-błękitne. Więc w żaden sposób to się
pan
nie...
Pan niszczy tutaj anegdotę, no.
Nie, anegdota chyba jest prawdziwa, tylko jak mówię, trzeba ją przenieść na trochę później.
Znaczy należałoby poszukać właśnie tego ciągu dalszego, bo...
Mnie się wydaje, że to prawda, no nie, Janusz Kupcewicz może tego nie wiedzieć, ale no ci jego koledzy z drużyny trochę starsi, myślę, że to właśnie za ich czasów, gdzieś połowa lat 70. te żółto-niebieskie barwy się narodziły.
Okej, okay, jest to w takim razie rzecz do zgłębienia jeszcze, nie tylko dla historyka Piotra Chomickiego.
Ja myślę, że to już moi następcy zgłębią.
Już serce mówi, że...
po prostu zajmujemy się już teraz czymś.
No tak, no wy poszliście już naprawdę bardzo, bardzo daleko w tej historii, bo właściwie teraz chcecie badać czas jeszcze przed 20 rokiem.
Mamy takie plany właśnie, chcemy napisać, książka jest praktycznie przygotowana, dużo jej tam naprawdę nie brakuje. Jednym z kolejnych wydawnictw w historii sportu będą dzieje piłki nożnej w Gdańsku, w okolicy. Od początku dziejów pierwszy klub w Gdańsku powstał w 1903 roku. I wtedy zaczniemy opowiadać, od tego momentu zaczniemy opowiadać, co się działo w naszym regionie piłkarsko. I takie wydawnictwo planujemy na przyszły rok. Mhm. Natomiast no, plany mamy cały czas, można powiedzieć, bogate, które pewnie nie wszystko jest oczywiście już przygotowane. No, niektóre książki trzeba przygotować, czy znaleźć kolejne nowe materiały, czy w ogóle materiały, ale na pewno w planach naszych, teraz nie jestem w stanie powiedzieć kiedy, ale pewnie niedługo pojawi się też książka, czy zamiar wydania książki o rozgrywkach w Wolnym Mieście. Ten nasz region to jest jakby mój region i ja chciałbym no, napisać o nim pełną historię.
No to może być ciekawa historia, zwłaszcza, że właśnie taka nieopisana jeszcze.
W Niemczech ukazały się książki o rozgrywkach w Wolnym Mieście Gdańsku. Jest to fajne.
Tylko przetłumaczyć trzeba?
Nie bardzo, ponieważ tu chodzi też o źródła. No. Związek Bałtycki, do którego Gdańsk należał i przed wojną, i później po wojnie, miał siedzibę w Królewcu, w Königsborku. I tam te książki, jak czytam, oglądam te wydawnictwa niemieckie, to właśnie źródła pochodzą stamtąd. Być może prasa jest łatwo dostępna, czy dostępna w ogóle na terenie Niemiec. Natomiast no, te gdańskie historie z tego związku są opisane tam dużo gorzej i myślę, że tam jest jeszcze wiele do zrobienia.
Panie redaktorze, popularność klubu zależy od pozycji i wyników sportowych. Kiedyś w pierwszej połowie lat 80. na Bałtyk w pierwszej lidze chodziło po 10-12 tysięcy ludzi, a na Arkę w trzeciej lidze 300 osób. Teraz jest odwrotnie.
No,
na Bałtyk to nawet w ogóle...
Nie, no, na Bałtyk też ludzie chodzą, bo ja też chodzę na Bałtyk. Mhm. Nie ma ich oczywiście wielu tysięcy, ale kilkaset osób przychodzi. Tak, no, ma pan rację, że tak jest. Popularność zależy od pozycji w bardzo dużej mierze. Natomiast jeśli...
To nie moja racja, to racja słuchacza, bo to po jeden ze sobą.
Nie, no, ja tak się mówię teraz do słuchacza. Tak jest rzeczywiście, natomiast... Jeśli popatrzymy sobie tak na przekrój lat 10, 20, 30, no to bezwzględnie odpowiemy, że jeżeli chodzi o Gdynię, to jednak Arka Gdynia jest klubem, który cieszy się większą popularnością wśród mieszkańców i to, że przez jakiś tam okres czasu było inaczej, dzisiaj tego nie zmieni.
A na Ismonda na ostatnim meczu to jakim pan był? Pamięta pan?
Musiałbym zerknąć do notatek, ale to była z pewnością wówczas trzecia liga. Mm-hmm. To była trzecia liga. Nie wiem, Pogoń Lęborg bodajże, no nie pamiętam już dokładnie. Mm-hmm.
Ale jakieś takie żegnanie z tym miejscem pan pamięta, czy po prostu nagle
znaczy,
się
wie pan,
urwało?
No, trzeba by zerknąć wówczas na generalnie sytuację sportu w Gdyni, w jakich okolicznościach się to odbyło. No szkoda stadionu przy Ismonda, bo to był przepiękny obiekt, ale ja pamiętam, że już jak zaczynałem tam chodzić, to były plany, żeby z tego boiska tak naprawdę zrobić stadion. Mhm. Oczywiście jak Arka Gdynia grała w pierwszej lidze, zdobyła Puchar Polski, to był jakiś przyczynek do tego, żeby sprawy te poszły do przodu, ale no niestety niewystarczający i z tego no, dobudowano trybuny, no oczywiście coś tam zrobiono. Natomiast nie stał się to niestety stadion. No, na miarę potrzeb nawet dzisiejszych to nie był stadion, który by im sprostał. No szkoda go bardzo, bo to kawał historii. Natomiast no, myślę, że sytuacja wówczas była taka, jaka była. No, trzeba było tą markę też jakoś ratować, bo tonęła i był to jeden z warunków tego, żeby przetrwała. No i przetrwała, no oczywiście.
A teraz nie utonie?
Myślę, że nie utonie, mam taką nadzieję, natomiast nawet jeśli utonie, to jest niezatapialna, to wróci.
Jak to Arka. No dobrze, a w Warszawie to kto wygra mecz?
Liczę oczywiście na niespodziankę. No i na puchary. No, liczę, bardzo liczę i życzę tego również naszemu rywalowi, głównemu Lechii Gdańsk, żeby jesienią w Trójmieście były dwa pucharowe mecze.
No dobra, Piotr Chomicki, kibic, historyk, inżynier, także i gość Gdyni Głównej Osobistej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
To była Gdynia Główna Osobista. Za tydzień też będzie. Dobrego piątku, a już za chwilę po 12:00 Tomasz Galiński.